Dzień dobry, Marek Poniedziałek. W studiu witam Edwarda Fetkę, radnego wojewódzkiego z ramienia bezpartyjnych samorządowców, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa lubuskiego, a także członka prezydium zarządu głównego OSP.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Długie wprowadzenie. Czy pana nazwisko jest odmienne, tak od razu zapytam, czy nieodmienne?
Kiedyś pani redaktor Dachówna napisała taki ciekawy artykuł w gazecie, nie będę mówił której, żeby nie reklamować, Fetko do odmiany. Ponieważ ja uważałem, dobrze, że nie napisała do wymiany, ja uważałem, że moje nazwisko się nie odmienia, natomiast pani redaktor w bardzo ciekawym artykule udowodniła, że nazwisko każde praktycznie jest do odmiany, w tym również i moje.
Wiele osób ma z tym problem, szczególnie przy okazji wypisywania dyplomów. Sam mam taki dyplom w kolekcji, za coś tam nie pamiętam, Markowi Poniedziałek w wyrazach uznania. No tak. Przejdźmy już do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Wczoraj obradował zarząd główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Debatowaliście państwo nad budżetem na bieżący rok, nad planami pracy. Pan znalazł się w zespole, w Radzie Programowej Strażaka. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja OSP w Polsce, a szczególnie w Lubuskiem. To nas interesuje.
Zarząd obradował przedwczoraj, we wtorek, dla ścisłości. Faktycznie przedmiotem był między innymi przyjęcie budżetu na rok 18, jest bardzo, na 2018. Ten budżet jest bardzo skromny. Powołaliśmy komisje problemowe, łącznie z Radą Programową Strażaka jest ich 7. Wyznaczyliśmy kierunki pracy tych komisji. Zresztą to będą pierwsze posiedzenia komisji po zakończonym zjeździe naszego związku, krajowym zjeździe, który odbył się we wrześniu. Jeśli chodzi o kondycję...
Mówi pan o skromnym budżecie, on jest skromniejszy niż w latach poprzednich.
Zdecydowanie jest skromniejszy, bo jak pan i państwo wiecie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został pozbawiony funduszy kierowanych przez szereg lat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był to poziom ponad 35 milionów złotych w skali kraju oraz został pozbawiony funduszy z firm ubezpieczeniowych. Była to podobna kwota. No i w związku z tym...
Znaczy tam się miały zmienić tylko zasady dystrybucji.
Tak, ale ja mówię, że związek został tym pozbawiony, bo związek był, zarządzał tymi środkami na wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie wyposażenia w podstawowy sprzęt, sprzęt ochrony osobistej, remonty na działalność statutową i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj tych pieniędzy nie mamy. Budżet się zamyka w granicach około 21 milionów złoty i tym budżetem będziemy chcieli oczywiście skutecznie wspierać, tak jak do tej pory, jednostki ochotniczych straży pożarnych. Muszę powiedzieć wyraźnie, że gdyby nie środki dzisiaj zewnętrzne, na przykład w Lubuskiem z Regionalnego Programu Operacyjnego, to wsparcie dla jednostek byłoby zdecydowanie mniejsze. Przypomnę, że oficjalnie zakończyliśmy projekt dotyczący zakupu 19 średnich samochodów bojowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i istnieje realna szansa, że kolejne 10 milionów złotych będziemy chcieli przeznaczyć dla jednostek w tych gminach, które zagrożone są powodziowo. Komisja Europejska wyraziła na to zgodę.
Środki zewnętrzne pojawiły się także, zewnętrzne w stosunku do województwa, pojawiły się także, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. 21 milionów złotych ponad trafi do naszego województwa na realizację drogowych inwestycji w ramach większego rządowego programu szacowanego na 500 milionów złotych. No, potrzeby drogowe są, to każdy, kto jeździ po Lubuskiem, szczególnie poza tymi głównymi traktami komunikacyjnymi, wie, i że to są potrzeby duże. 21 milionów. Jak teraz te środki podzielić, zdaniem pana?
No muszę powiedzieć, że to jest pozytywne zaskoczenie, że te pieniądze się pokazały. Gminy i powiaty oczekują na jakiekolwiek wsparcie w zakresie budowy infrastruktury. Ja chcę przypomnieć, że do tej pory istnieje program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury. W ramach tego programu w edycji 2018 do dyspozycji województwa była kwota, jak sobie przypominam, 34 600 000 zł. Ona została po połowie podzielona na drogi powiatowe i drogi gminne. Z tego gminy złożyły 45 wniosków, 42 zostały pozytywnie zweryfikowane, ale dofinansowanie otrzymało tylko 15 gmin. W związku z tym troszeczkę jestem zaskoczony, że uruchamia się nowy program, dla którego będzie się składało aplikacje na nowych zasadach, czyli trzeba przygotować kolejny wniosek, który ma być rozpatrzony przez wojewodę, przekazany do ministra
rozwoju.
Ja dzisiaj szukałem w internecie, jeszcze te zasady nie są opublikowane, ale mają się dzisiaj znaleźć. Ma być to dofinansowanie 50/50, z tym, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 5 milionów złotych i że środki te muszą być spożytkowane, wykorzystane do końca bieżącego roku. Pewnym nowum jest, że mogą się kwalifikować przedsięwzięcia, realizowane inwestycje w gminach i powiatach na drogach gminnych i powiatowych, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Ale w mojej ocenie jest to dość skomplikowane, bo do 15 kwietnia mamy złożyć, gminy mają i powiaty złożyć wnioski. One będą podlegały ocenie formalnej, merytorycznej przez zespoły wojewody. Lista rankingowa przekazana zostanie do ministerstwa, a kiedy uruchomić przetargi i zrealizować zadanie? Skoro dzisiaj tak naprawdę wisi lista rankingowa wniosków pozytywnie zweryfikowanych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, więc powinno się, w mojej ocenie, najprościej byłoby, aby rozszerzyć dofinansowanie tej
zasady,
listy.
Może te zasady dysponowania tymi środkami będą identyczne albo bardzo
one
podobne.
One są bardzo podobne, bo chodzi tutaj o zwiększenie dostępności komunikacyjnej, o podniesienie bezpieczeństwa na drogach, o zwiększenie ilości miejsc pracy, rozwój gospodarki. To wszystko ma towarzyszyć właśnie tym remontom.
Właśnie słowo rozwój to słowo klucz, także w związku z tym, że zbliżają się wybory samorządowe, wielu kandydatów czy wielu obecnych samorządowców mówi o rozwoju swoich miast i gmin, tymczasem jak informuje Dziennik Rzeczpospolita, w przypadku wielu polskich samorządów, szczególnie mniejszych, to nie o rozwój tak naprawdę chodzi, a o walkę o przetrwanie. Wiele niekorzystnych zjawisk nakłada się na siebie, także w Lubuskiem. Emigracja zarobkowa, starzenie się społeczeństwa i wiele, wiele, wiele rzeczy, które stawiają przyszłe funkcjonowanie wielu samorządów i ich rację bytu pod wielkim znakiem zapytania. I jaki jest pomysł na to, zdaniem pana, żeby mniejsze ośrodki miejskie czy wiejskie ożywić, żeby one jednak przetrwały na mapie województwa?
Rzeczywiście struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest precyzyjnie sformułowana w odpowiednich przepisach prawnych. Rzecz polega na tym, że niestety łamie się pewną zasadę konstytucyjną, przekazując szereg kolejnych obowiązków na szczebel samorządowy bez przekazania środków finansowych. A konstytucja wyraźnie mówi, że jeśli się przekazuje kompetencje, obowiązki, to w ślad za tym powinny być pieniądze. Dotyczy to całej sfery oświatowej, dotyczy to całej sfery społecznej i wielu, wielu innych przedsięwzięć. I rzeczywiście przy tak sformułowanych zadaniach małe gminy sobie po prostu nie dadzą rady, bo ich dochody są zdecydowanie za niskie, aby pokryć wszystkie wydatki związane z realizacją zadań i oczekiwań społecznej, lokalnej społeczności.
I co robić w związku z tym? Łączyć samorządy?
Ja myślę, że trzeba się bardzo poważnie nad tym zastanowić, czy jest racja bytu dla gmin malutkich, które liczą 2,5 czy 3000 mieszkańców, a takich gmin w Polsce jest troszeczkę. Myślę, że i w naszym województwie
na mapie
też. Zresztą dobrowolna inicjatywa połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego, a więc miasta Zielonej Góry oraz gminy Zielona Góra, które się dokonało w wyniku szerokich konsultacji, referendum, zgody społecznej, pokazuje, że efekt jest. I myślę, że nad tym trzeba się naprawdę zastanowić, no bo proszę bardzo, jeśli samorządy mają dość precyzyjnie sformułowane dochody własne, subwencje i tak dalej, to tak naprawdę drugi szczebel samorządu, mianowicie powiaty, to jest dystrybutor publicznych, państwowych pieniędzy.
No tak, tylko z tą różnicą, że tak? Przyszłość gminy Zielona Góra nie była jako takiej zagrożona w momencie łączenia.
Tak, ale ja pokazuję, że mimo tego, iż gmina Zielona Góra była gospodarczo dość mocna.
No tak, ale z drugiej strony mówi się, że to większe jednostki samorządu terytorialnego, to władza troszkę bliżej obywatela, to już utrata tej lokalności, tego lokalnego charakteru wielu społeczności.
Nie sądzę. Ja mieszkałem w gminie Zielona Góra, teraz mieszkam w mieście Zielona Góra i nie widzę tutaj różnicy w sferze kontaktów. Jeśli ktoś się czymś interesuje, o coś chce zabiegać, o czymś chce rozmawiać, myślę, że nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że odbywają się w nowych dzielnicach zebrania. Rzecz polega na tym, jak zachęcić społeczeństwo do tego, aby włączyło się w proces właśnie budowy tej nowej organizacji.
No i teraz pytanie w związku z tym, że wybory się samorządowe zbliżają. O bezpartyjnych samorządowcach, no z całym szacunkiem, ale jakoś w Lubuskiem ostatnio słychać niewiele. Pytanie, czy te postulaty, chociażby dotyczące łączenia jednostek samorządu, znajdą się wśród państwa postulatów na wspólnej liście do sejmiku? Będzie taka?
No trudno jest powiedzieć. Dzisiaj jeszcze rzeczywiście ten program jest budowany. Ba. Pytanie jest, czy w ogóle jako blok bezpartyjni samorządowcy wystartujemy, czy będzie to w jakiejś konfederacji ugrupowanie polityczne, czy też będziemy wspierać inne partie polityczne, to też nie jest wykluczone. Ja chcę tylko powiedzieć, że nowy kodeks wyborczy jest dość znacznie zmieniony. Czekamy dzisiaj, jakie to będą okręgi wyborcze, bo to też od tego zależy, w jakiej konfiguracji do tych wyborów wystartować. Bo jeśli okręgi wyborcze zostaną rozdrobnione, będzie ich mniej. Co prawda ustanawiają je poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, ale w porozumieniu z komisarzami wyborczymi, no to przy rozdrobnieniu okręgów wyborczych może być sytuacja taka, że powstanie dualizm w sejmiku. Czyli partie mające największe poparcie przy metodzie Donta zbiorą mandaty pozostałych po prostu nie będzie miejsca. I to jest...
A poza sejmikiem zamierzacie państwo walczyć też o inne samorządy, jeśli chodzi o województwo lubuskie, o te największe czy troszkę mniejsze?
Ja myślę, że tutaj...
Jako bezpartyjni samorządowcy.
Ja myślę, że tutaj na szczeblu powiatowym, zresztą ordynacja wyborcza już w gminach do 20 tysięcy pozostają okręgi jednomandatowe, no w powyżej 20 tysięcy mieszkańców będą to już wybory proporcjonalne. Także spokojnie trzeba na ten temat rozmawiać, trzeba rzeczywiście przeanalizować wszystkie możliwości, wszystkie opcje, tak aby faktycznie w sejmiku znalazła się reprezentacja, optymalna reprezentacja naszego społeczeństwa.
O optymalnej reprezentacji, a także o innych tematach rozmawiałem dziś z Edwardem Fetką, radnym wojewódzkim z ramienia bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję bardzo.
I panie redaktorze, dobrze pan zauważył, że my jesteśmy radnymi województwa. Często mówi się, że jesteśmy radnymi sejmiku. My tworzymy sejmik, ale ustawowo jesteśmy radnymi województwa.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.